emocje 80. Ha. Ha. Audycja 80.
Studio 80 wita wszystkich bardzo serdecznie, niezależnie od tego, czy są z nami pierwszy raz, czy są z nami co tydzień. To jest audycja filozoficzno-spirytualistyczno-artystyczna. Od jakiegoś czasu zajmujemy się, i zajmujemy się znowu, filozofią Emanuela Levine, zawartą w dziele Całość i nieskończoność. Bardzo się cieszymy, że możemy rozważać tą jakże trudną, ale też pożyteczną książkę, która została napisana już bardzo dawno temu, ale która naszym zdaniem nie traci na swojej aktualności. Filozofia i cały system opracowany przez Emanuela Levine i zapisany w dziele Całość i nieskończoność stanowi przede wszystkim o relacji naszego ja z innym człowiekiem, o tym, jak wygląda ekonomia bytu, czyli ekonomia naszej wewnętrzności i jak ona się ma do pragnienia metafizycznego, czyli do pragnienia obcowania z drugim człowiekiem. Pragnienia, które przezwycięża wiele paradoksów. Jednym z tych paradoksów jest to, że każdy z nas ma swój świat, w którym się odnajduje, który interpretuje na swój sposób. Jesteśmy bytami bardzo subiektywnymi, a jednak mamy możliwości, mamy narzędzia, żeby wyjść poza horyzont, przemierzyć go do innego człowieka, pokonać nieskończoność, jednocześnie ją zachowując. Separacja, czyli coś, gdzie urzeczywistnia się psychika jako rozkoszowanie się, jako egoizm, jako szczęście, w którym ja znajduję swoją tożsamość. Ja nie zwraca uwagi na innego. Jego separacji nie daje się ani analitycznie, ani dialektycznie wyprowadzić z relacji z innym. Ale pragnienie innego, choć jest ponad szczęściem, wymaga tego szczęścia, tej zmysłowej autonomii w świecie. Ja obdarzone życiem osobowym, ja ateistyczne, którego ateizm nie zna braku i którym nie rządzi ślepy los, przekracza siebie w pragnieniu, jakie budzi w nim obecność innego. Pragnienie pragnie w bycie już szczęśliwym. Pragnienie jest nieszczęściem szczęśliwego, potrzebą luksusową. Czyli mamy tak naprawdę definicję kontaktu z drugim człowiekiem. To jest pragnienie metafizyczne, pragnienie, które stoi, że tak powiem, ponad tymi naszymi ekonomicznymi potrzebami. Jest czymś, na co się decydujemy, ponieważ jesteśmy usatysfakcjonowani sami sobą. I to jest coś, o czym zapominają ludzie, którzy na przykład wiążą się z drugimi osobami nie dlatego, że dobrze się czują sami ze sobą, ale dlatego, że potrzebują po prostu mieć kogoś, żeby być szczęśliwymi. No i na tym polega cała tragedia pewnych związków. Jeżeli się obserwuje pewne czasem posty ludzi, którzy mają problemy w związkach jakichś takich toksycznych, to one wynikają właśnie z tego, że się boimy na pewne kroki, boimy się samych siebie, boimy się prawa do bycia autonomicznymi w tym świecie. No i taka jest konkluzja z tej filozofii. Levine proponuje coś innego. Levine proponuje system, w którym ja postanawiam nawiązać relacje z drugim człowiekiem, nawet jeżeli to ma być bardzo zaawansowana relacja, dlatego że nic mi nie brak, dlatego że ja mogę wprowadzić go gdzieś tam do swojego świata, chociaż to będzie paradoksalne, bo to jest w rzeczywistości niemożliwe, żeby on widział, czuł tak jak ja, ale mogę mu to przekazać poprzez projekcję, poprzez mowę, poprzez swoje zachowanie, poprzez swoje uczucia, które będę mu okazywał, tym niejako będę promieniował tym, co jest we mnie. Jeżeli ja będę promieniował wieczną potrzebą drugiego człowieka, wiecznym takim niezadowoleniem z tego, kim ja jako ja jestem, to będę dawał mu tylko to. A czy to jest coś, co byśmy chcieli otrzymać od drugiej osoby? No mi się wydaje, że nie. Jeżeli już mamy coś komuś dawać, to niech to będzie coś atrakcyjnego, coś fajnego dla tej drugiej osoby. tak ja podchodzę do tekstu, który przed chwilą wam zacytowałem. No ale jedziemy sobie dalej. Już samo ja istnieję w pełnym sensie, bo nie sposób przyjąć, że najpierw tylko istnieje, a dopiero potem dodatkowo zostaje obdarzone szczęściem, stanowiącym zaledwie atrybut jego istnienia. Ja istnieję od razu jako oddzielone przez swoje rozkoszowanie się, czyli ja tutaj przerwę, przez to, że mi jest dobrze samemu ze sobą, że nie wiem, przychodzę, biorę sobie książkę, nawet jeżeli nikogo nie ma w domu, to ja potrafię czuć się szczęśliwym sam ze sobą. To znaczy, jako od razu szczęśliwe, czyli szczęśliwe ja i dla szczęścia zdolne poświęcić swój nagi byt. Ha, właśnie dochodzimy do momentu, w którym Levinet opisuje to pragnienie metafizyczne. Poświęcenie swojego nagiego bytu. Ja egzystuję. Istnieję w pełnym sensie. Istnieję pod zwykłym byciem. Ale w pragnieniu metafizycznym istnienie ja zdaje się nabierać jeszcze wyższego sensu, ponieważ dla pragnienia możemy poświęcić nawet własne szczęście. Właśnie. Poświęcamy nasze własne szczęście dla drugiej osoby. Nie odwrotnie. Nie szukamy naszego szczęścia w drugiej osobie, ale poświęcamy je. Wiadomo, że życie z drugą osobą wiąże się z pewnymi przywilejami, ale też z pewnymi wyrzeczeniami. Na przykład, no, począwszy od takich głupot, jak dzielenie kołdry w łóżku, nie wiem, pasowanie koszulek, do już takich bardziej życiowych decyzji, na przykład wyjazd do Kanady w ciemno, razem, tylko i wyłącznie razem. Jedna osoba może tego bardzo chcieć, druga może mieć rodzinę, może mieć jakąś taką swoją strefę, w której się dobrze czuje, ułożone życie, a jednak jedzie, bo chce być tą drugą osobą, czyli poświęca swoje życie dla właśnie tej drugiej osoby. No, a czas zweryfikuje, czy po prostu to było warto, czy nie warto, ale tutaj nie chodzi w tej chwili o to. Nam chodzi o to, to powtórzę jeszcze raz, wychodzę ze swojej szczęśliwej, zrealizowanej tożsamości do drugiego człowieka po to, by niejako mu ją przekazać albo poświęcić ją dla jakiegoś wyższego celu. I tutaj jest różnica, zasadnicza różnica pomiędzy filozofią Maxa Stirnera, o której mówiliśmy w poprzedniej audycji, a tym, co proponował Levinet. U Maxa Stirnera te kwestie pragnienia metafizycznego nie istnieją. U Stirnera istnieje tylko ego, tylko zaspokajanie swoich potrzeb. Oczywiście ludzie się zachowują bardzo różnie, czasem mogą się zachowywać szlachetnie i dobrze. Tylko pytanie, z jakich pobudek to robią, jaki jest ich stan świadomości w tym momencie, jeżeli są dla nas dobrzy, mówią nam ciepłe słowa, ale tylko dlatego, żeby nas posiąść i posiąść nasze cechy, które dadzą im, powiedzmy, jakiś rodzaj ekscytacji, szczęścia, to wtedy mamy do czynienia z typowym Stirnerem, który się maskuje za jakąś tam fasadą dobrotliwości i uczynkowości, jeżeli istnieje w ogóle takie słowo. I ja myślę, to jest jeden z powodów, dla którego warto czytać Maxa Stirnera, żeby poznać motywy na przykład swoich przeciwników, którzy chcieli nas sobie zawłaszczyć kiedyś tam w przyszłości, a może tacy się pojawią na naszej drodze. Wtedy będziemy mogli mniej więcej przewidzieć, jaki będzie skutek, jaki będzie plan ich działania i jaki będzie skutek tego planu, jeżeli oczywiście nie damy się wciągnąć w jakieś tam brednie, które nam zasugerują. Pragnienie metafizyczne to jest takie, którego nie można zaspokoić, ale nie dlatego, że odpowiada nieskończonemu głodowi, ale dlatego, że nie żąda pokarmu. Tutaj on pisze o tym, o czym mówiliśmy sobie już w poprzedniej audycji. Pragnienie, którego nie można zaspokoić, nie dlatego, że człowiek jest skończony. Czy platoński mit miłości, zgodnie z którym jest ona dzieckiem dostatku i biedy, można interpretować jako ubóstwo samego bogactwa, jako pragnienie, które pragnie nie tego, co utraciliśmy, lecz jest pragnieniem absolutnym, pojawiającym się w bycie zaspokojonym i absolutnie już na nogach? No tak, jeżeli chcielibyśmy dodać od siebie jakiś tutaj komentarz do tych słów, to warto sobie zadać pytanie, czy pragnienie drugiego człowieka nie jest czymś paradoksalnym. Pragniemy po to, żeby coś stracić. Czy ostatecznie coś zyskamy? To jest dobre pytanie, ale czytajmy dalej. Platon nie dostrzegł już nienostalgicznego charakteru pragnienia i filozofii, które zakładają, że jesteśmy u siebie, a nie, że jesteśmy wygnańcami. Pragnienie jako erozja absolutu bycia za sprawą obecności upragnionego, obecności objawionej i drążącej pragnienie w bycie, który w separacji doświadcza siebie jako autonomii. Jednak miłość platońska nie pokrywa się z tym, co nazwaliśmy pragnieniem. Pierwotnym celem ruchu pragnienia nie jest nieśmiertelność, lecz inny, obcy. Jest ono absolutnie nieegoistyczne, a na imię ma sprawiedliwość. Żeby lepiej zrozumieć filozofa Lewinę, musimy tutaj zastanowić się nad miłością u Platona. W starożytnej Grecji rozróżniano kilka rodzajów miłości. Eros był miłością gwałtowną i pożądliwą. Storge, jeżeli tak się to powinno czytać, jest miłością rodziców do dzieci. Filia miłością łagodną i przyjacielską, tłumaczoną też jako przyjaźń. I agape, czyli bezinteresowna życzliwość. Funkcjonowało również wiele koncepcji filozoficznych i opowieści mitologicznych na jej temat. W tym kontekście pojawiły się poświęcone miłości prace Platona. Swoje poglądy na miłość wyłożył on przede wszystkim w Uczcie i w Fajdrosie. Uczta, podobnie jak inne dialogi Platona, złożona jest z wypowiedzi różnych osób, wśród których centralną postacią jest Sokrates. Na dialog składają się mowy uczestników sympozjonu, mające chwalić Erosa. Kolejni mówcy prezentują odmienne koncepcje miłości. Fajdros i Pauzaniasz w swoich mowach chwalą miłość homoseksualną. Miłość mężczyzny i kobiety jest również możliwa, lecz jest rzadką lub ma charakter niższy, cielesny. Z kolei Eryximachos rozpatruje miłość z punktu widzenia medycyny i filozofii przyrody, traktując ją jako jeden z elementów wszechświata. Arystofanes prezentuje w swej mowie przypowieść o pochodzeniu miłości z rozpadu pierwszych istot ludzkich. Istoty te miały dwie twarze i dzieliły się na trzy płcie: męską-męską, żeńsko-żeńską i męsko-żeńską. Ludzie sprzeciwiali się bogom, a więc ci, aby ich ukarać, rozdzielili ich ciała na połówki. Miłość jest więc szukaniem swojej drugiej połowy o płci odpowiadającej pierwotnemu połączeniu. Z kolei jeden z mówców, Agaton, wskazuje, że poprzednicy chwalili raczej samą miłość, a nie darzącego nią Erosa. W swej mowie Agaton wygłasza pochwały pod adresem samego bóstwa. Kolejny z mówców, Sokrates, najpierw wykazuje błędy w rozumowaniu poprzedników. Następnie zaś przytacza słowa Deotymy, która, jak uważa, wyraża stanowisko samego Platona. W mowie tej miłość ma charakter stopniowalny, od najniższej, cielesnej, aż do poznania piękna i dobra. Miłością najniższą jest miłość zmysłowa mężczyzny do kobiety. Na wyższym poziomie miłość cielesna między mężczyznami. Ponad miłością cielesną jest miłość duchowa. Duchowa miłość między ludźmi jest jednak tylko etapem na drodze ku najwyższemu poziomowi miłości, miłości do wiecznych idei, piękna i dobra. Koncepcja miłości jako wzniosłego uczucia do wiecznych idei, przekraczającego cielesność, stała się niezwykle wpływowa. Była również tym elementem doktryny Platona, który był w późniejszych wiekach chętnie łączony z filozofią chrześcijańską. Pragnienie metafizyczne jest absolutnie nieegoistyczne, ma na imię sprawiedliwość. Nie wiąże bytów już wcześniej spowinowaconych. Wielka siła idei stworzenia, jaką przyniósł monoteizm, polega na tym, że stworzenie dokonuje się ex nihilo, a liczy się tu nie tyle fakt, iż jest to dzieło bardziej niezwykłe niż demiurgiczne formowanie materii, co fakt, że odseparowany właśnie jest taki dlatego, że został stworzony z nicości. Nie pochodzi po prostu od Ojca, lecz jest od Niego absolutnie inny. Nawet relacje synostwa można uznać za istotną dla przeznaczenia ja, tylko pod warunkiem, że człowiek pamięta o kreacji ex nihilo, bez której syn nie jest prawdziwym innym. Wreszcie dystans, jaki dzieli szczęście i pragnienie, oddziela politykę od religii. Polityka dąży do wzajemnego uznania, to znaczy do równości, zapewnia szczęście. I tutaj Levinet porównuje politykę do naszej wewnętrznej ekonomii. Polityka jako sprawy tego świata, walka o uznanie, sposoby dochodzenia do władzy i jej utrzymania. Natomiast religia już jest odniesieniem do tego pragnienia metafizycznego, o którym wspomniał Levinet. Napisał on tak: religia jest zaś pragnieniem, a nie walką o uznanie. Jest możliwym nadmiarem w społeczeństwie równych, nadmiarem chwalebnej pokory, odpowiedzialności i poświęcenia, a zarazem warunkiem samej równości. To jest być może takie trochę idealistyczne spojrzenie na religię. Tutaj bardzo często może się okazać, że ludzie, którzy są religijni, którzy najbardziej mają potrzebę zmieniania całego świata, nie potrafią zmienić samego siebie, a to jest podstawa. Jeżeli chcesz zmieniać świat, zacznij, że tak powiem, od swoich własnych problemów i od swojego własnego ogródka, od swojej tożsamości. I o ile same ideały mogą być dobre, mogą być właściwe, o tyle świat naprawdę nie będzie lepszy, jeżeli nie zajmiemy się samymi sobą, jeżeli nie zaczniemy zmieniać swojego życia. I to jest chyba największy problem ludzi religijnych. No przyznam, że mnie trochę śmieszą tacy, powiedzmy, fundamentaliści, którzy najlepiej wiedzą, co jest dla mnie dobre albo dla jakiegoś innego człowieka. No żeby tak było, to musieliby oni mieć jego cechy charakteru, czuć i postrzegać świat tak, jak on postrzega. Musieliby pić to, co on, jeść to, co on, ćpać to, co on i spać z tymi osobami, z którymi on spał. Jeżeli ktoś ci wykaże, że ma takie informacje i takie dane, to wtedy może się uznawać za absolutny autorytet dla samego ciebie. Oczywiście są sytuacje, kiedy ktoś nam coś radzi, ponieważ ma dobre intencje, ponieważ chce, żebyśmy uniknęli pewnych trudności i problemów, jakie on miał w życiu, albo chce po prostu, żebyśmy do czegoś w życiu doszli. Kwestia tego, żeby wyczuć jego intencje i zdać sobie sprawę z tego, czy on to robi z uwagi na poczucie swojej wyższości, na przykład wmówienia sobie urzędu mentorskiego, urzędu nauczycielskiego, czy robi to po partnersku, czy wyraża swoją subiektywną opinię, oczywiście ją uzasadniając i dopuszczając możliwość konstruktywnej dyskusji w jakimś takim przyjacielskim duchu. No od tego są przyjaciele przecież. No i mając to na uwadze, wtedy możemy wyczuć pewne sprawy, wyczuć, czy ktoś nas słucha, czy tylko do nas pierdoli. Studio 80 i czas na jakiś taki mały kącik poetycki w dzisiejszym, że tak powiem, wydaniu. Antoni Lange, Rozmyślania numer 18. I to będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszamy następnym razem do Studia 80. Czasami roję, że w złotej godzinie, gdy nieświadomie duch się rwie na bory, pójdę jak senny po jakiejś ścieżynie, pomiędzy klony, pomiędzy jawory. W nieznany pójdę bór jakiś zaklęty, którego drzewa ozłocone słońcem, rozśpiewanymi wciąż dzwonią ptaszęty, gdzie łąk kwiatów barwią się tysiące. Gdzie śród zapachu ziemi i żywicy jakieś powiewy przebiegają tajnie, gdzie wszystko pełne dziwnej tajemnicy, gdzie wszystko nowe, inne, niezwyczajne. Pójdę i oto leśnych ptaków szczebiot, hymnem nadziei troski me powita, a na murawach z konwali i z lebiot jakiś aromat szczęścia mi zaświta. Szeptem aniołów cały roztrzepany, wróżyć mi pocznie stary bór zaklęty, niespodziany i oczekiwany. Cud się tu stanie jakiś niepojęty. Oto półsenny błądzę w starym lesie, tak pewny cudu, jakbym już był w niebie. Aż ci tajemnica, aż ci tajemna siła mnie uniesie na kres nieznany i tam spotkam ciebie.